Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj zdecydowałyśmy się podsumować kilka seriali, które łączy ze sobą tematykę.
Sekty. I to, co te organizacje, albo głównie ich przywódcy, robili zarówno członkom i członkiniom tych sekt, jak i otaczającemu społeczeństwu, społeczności, na przykład miasta, w którym mieszkali.
Myślę też, że będziemy się odnosić do tego, o czym rozmawiałyśmy tydzień temu, czyli o etyczności poruszania różnych tematów, więc nie traćmy czasu i zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Keep Sweet, Pray and Obey. Polski tytuł to Bądźcie życzliwi, modlitwa i posłuszeństwo. Ten serial dokumentalny można oglądać na Netflixie.
Ja od razu zacznę od tego, że to hasło Bądźcie życzliwi to nie do końca tak bym przetłumaczyła to Keep Sweet, bo to Keep Sweet jest też takim przekazem do kobiet. Czyli bądźcie takie życzliwe, urocze, bezproblemowe.
Tak, tak. Ja byłam też zdziwiona, że to w ogóle zostało przetłumaczone jako życzliwi, dlatego że rzeczywiście w kontekście tego, że mówimy o kulcie, mówimy o pewnego rodzaju sekcie, to sweet właśnie, bądź słodka, bądź słodki, chyba bardziej by pasowało. No ale najwidoczniej tłumacze czy tłumaczki mieli swoje powody. To jest serial portretujący taki kościół, odłam radykalny kościoła mormońskiego. Pewnie mormoni byliby obrażeni za sformułowanie radykalny odłam, dlatego że oni się odcinają od kościoła, który w skrócie nazywany jest FLDS i można go przetłumaczyć jako fundamentalistyczny kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich.
Tak, to taka nazwa, żeby wszystkim było łatwiej. Tych nazw niestety dzisiaj będzie dużo i przyznam, że mam taką ściągę przed sobą, żeby nie pomylić tych kościołów, odłamów, bo nie jest to moja najmocniejsza strona, ale cały ten serial opiera się też na historii związanej z przywódcą tego kościoła. Warren Jeffs to prorok, zdaniem oczywiście wyznawców tego kościoła, zdaniem wyznawców FLDS, który właściwie jest takim dyktatorem, prorokiem, wysłannikiem Boga i właściwie najwyższą władzą w tej społeczności, jaka istnieje. I mamy wokół też tej historii kobiety oraz mężczyzn, którzy albo zostali wykluczeni, albo uciekli z tej społeczności, którzy w tym serialu opowiadają, co ich spotkało. A no, działy się tam dramatyczne rzeczy. To znaczy, jakby to nie był serial dokumentalny, to bym pomyślała, za bardzo podkręcona fabuła.
Myślę, że akurat to, co powiedziałaś teraz, charakteryzuje właściwie każdy serial, o którym dzisiaj będziemy rozmawiały, bo
to prawda.
Mamy historie, które są absolutnie nieprawdopodobne. Również dlatego nieprawdopodobne, że łączy je taki wspólny mianownik tego, że jednak sekta i bycie w społeczności, wchodzenie w nią w tak bardzo intensywny sposób sprawia, że patrząc na różne rzeczy z boku, wydaje się, że robi się je dobrowolnie. Tak, i tutaj jeśli mówimy o FLDS, to mam na myśli rzeczy straszne, takie jak wielożeństwo oraz małżeństwa zawierane z osobami nieletnimi. Głównie tutaj chodzi o małe dziewczynki. No i Warren Jeffs, o którym powiedziałaś, był synem swojego ojca, który miał chyba kilkadziesiąt żon. A ile dzieci było już chyba w setkach liczone. Rulon, kiedy zmarł, co w ogóle wszystkich bardzo zaskoczyło, dlatego że ten odłam mormonów wierzył w to, że Rulon jest nieśmiertelny, że on nigdy nie odejdzie. To Rulon zapoczątkował takie wielożeństwo, to takie rozbuchane wielożeństwo, o którym mówimy. No i Warren był chyba najsprytniejszym, najbardziej predystynowanym, z predyspozycjami człowiekiem do tego, żeby całe to religijne imperium Rulona przejąć. Zrobił to przede wszystkim przejmując jego żony. I to był jakiś taki symboliczny znak tego, że teraz on ma władzę i teraz to on jest prorokiem.
Przyznam, że dość zabawnie brzmi, jak ty to opowiadasz, bo jednak jest to taka historia, że właściwie momentami trudno uwierzyć, że to jest społeczność, że to jest grupa wyznaniowa mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Też bardzo prężnie działająca na polu biznesu finansowym, bo to jest też bardzo bogata społeczność. Mężczyźni z tej społeczności prowadzą swoje biznesy, często z dużymi sukcesami i oddają horrendalne kwoty na ten kościół. Po prostu rozmawiamy o, w pewnym momencie jeden z braci, wielu braci Warrena Jeffsa mówi o tym, że tygodniowo społeczność tych kilku tysięcy osób, tam jest 8-10 tysięcy osób, zbierało $300,000 dla Warrena Jeffsa. Tygodniowo. Każdego tygodnia, czasem więcej. Więc to jest też nie tylko opowieść o takich religijnych aspektach, ale też o ogromnych pieniądzach, które wchodzą właśnie w tę rzeczywistość.
Tak, kiedy zebrałyśmy te różne tytuły, o których dzisiaj będziemy rozmawiały, pod takim szerokim kontekstem, parasolem z napisem sekty, to teraz widać, że powtarzają się pewne wzorce w tych wszystkich produkcjach, czyli mamy z jednej strony właśnie religię, kult, wiarę, bo to niekoniecznie jest taka religia, stricte religia, o tym jeszcze będziemy mówić. Z drugiej strony są pieniądze, sposób zarabiania i sposób finansowania życia jakiegoś guru i w ogóle życia też we wspólnocie, no bo mamy tutaj do czynienia z małą wspólnotą, która się samodzielnie utrzymywała, gdzie była też bardzo tradycyjna, więc tam te żony nie pracowały finansowo, były tylko gospodyniami domowymi, a to były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo liczne rodziny, więc to musiało jakoś po prostu samofinansować. A takim trzecią nogą, trzecim fundamentem, o którym dzisiaj będziemy mówić, to są rzeczy związane z seksem i z opresją kobiet, bo to jest też część wspólna dla tych wszystkich seriali.
I tutaj też w tym aspekcie, w tej historii też ważna jest rola przywódcy. To różnie jest w tych serialach, ale ten przywódca, ten człowiek, który właśnie jesteś albo z nim, albo przeciwko niemu. Jak jesteś przeciwko niemu, albo w ogóle go krytykujesz, w jakiś sposób podważasz, to po prostu wylatujesz ze wspólnoty. I cała ta wspólnota, ci wyznawcy w LDS też twierdzili, że żeby iść do nieba, trzeba mieć co najmniej 3 żony. Więc można sobie wyobrazić, że właśnie niektórzy ci bardziej wpływowi mieli kilkanaście, kilkadziesiąt żon, a no ci mniej wpływowi, no co najmniej 3 trzeba było się dorobić, żeby móc liczyć na niebo, a o za mąż pójściu jakiejkolwiek kobiety z społeczności decydował jednogłośnie Warren Jeffs. To on udzielał tych ślubów i to on dopuszczał, ty mówisz, małżeństwa nieletnich, ja powiem wprost, gwałty na nieletnich, i to jest właściwie coś, co doprowadziło do jego skazania. Właśnie to, że jedna z takich, no, żon dzieci, bo ona miała 14 lat, kiedy została wydana za mąż, zeznawała w sądzie, że on właśnie dopuszczał się, że to on na to pozwolił, on do tego dopuścił, on do tego zachęcił i został, pierwszy ten wyrok został skazany za współudział w gwałcie.
Warren Jeffs został skazany na dożywocie, na karę dożywocia w 2011 roku i
w kolejnych sprawach
za napaść seksualną, ale oczywiście na przykład dlatego, że dopuścił do tego, żeby doszło do małżeństwa 14-latki z 19-latkiem, a w Stanach Zjednoczonych to jest uznawane po prostu za współudział w gwałcie. Więc tam były różne oskarżenia wobec niego. Fakt faktem, Jeffs siedzi w więzieniu, ale to nie znaczy, że przestał działać. Wydał na przykład kilka książek ze swoimi objawieniami, które miał w więzieniu. No i nadal jego społeczność funkcjonuje, chociaż już w zupełnie innym trybie, no i oczywiście uznając, że już nie dochodzi do tych nadużyć, do których dochodziło wcześniej. A chyba bardzo ważne jest, żebyśmy też powiedziały, bo tak szafujemy tym nazwiskiem Warren Jeffs, ale myślę, że też powinniśmy powiedzieć o kobietach, które występują w tym serialu dokumentalnym, bo od samego początku, przez to jak opowiadana jest ta historia, to wiemy, że są kobiety, które się stamtąd wyrwały, które zobaczyły, co się tam w środku w tej sekcie dzieje, które się sprzeciwiły woli proroka, woli swoich rodziców i całego systemu, w którym żyją, uciekły i teraz nam o tym opowiadają. I to jest Rebeka, Elisa, Alice i Robbie.
Rebeka Musser to jest też ważna postać, bo to była wpływowa kobieta w tej społeczności, bo była żoną Rulona, czyli ojca Warrena Jeffsa, i no, fakt, że ona uciekła i ona się wypowiadała, to była takim dla niego stosunkowym zagrożeniem. I to jest bardzo poruszające, że to jest opowieść przede wszystkim o opresji kobiet i to właśnie kobiety doprowadziły do tego, że Warren Jeffs został skazany i ich opór i to, że zdecydowały się zeznawać i mówić głośno o tym, co się stało, to jakby doprowadziły do tego, że on, no, siedzi w więzieniu, chociaż właśnie, tak jak powiedziałaś, to niewiele zmienia. Wiesz, dla mnie też poruszająca jest tam taki wątek mediów i tego, że w pewnym momencie policja w Teksasie, bo też takim wątkiem, który się pojawia w nie wszystkich, ale w części tych seriali, jest taki próba stworzenia swojego własnego miejsca na świecie, trochę takiego państwa w państwie, jakiejś swojej części. No i tutaj też to mamy w Teksasie, próbuje ta społeczność, próbuje Warren Jeffs zbudować po prostu oddzielne miasto. No i
Syjon. Niebo.
Tak. W ogóle bardzo dużo nadziei w nich, że postanowi, że sobie to zbudują, no ale to się też przewija w tych serialach. No i
mnie za to bawiło to, że Syjon akurat okazało się, że miejscem na Syjon jest Eldorado. Z perspektywy polskiej opowieści o Eldorado jest to podwójnie jakoś zabawne i wyjątkowe miejsce.
Tak, i w Teksasie, to też dziwne. Nie pomyślałabym, że Syjon mógłby być w Teksasie. Niebo mogłoby być w Teksasie. No ale to jest, tam jest dużo takich dziwnych, takich cringe'owych momentów, ale wiesz, ten moment, pamiętasz, jak dostają zgłoszenie w policji w Teksasie, że właśnie dzieci są wykorzystywane seksualnie, że dochodzi do nastoletnich małżeństw i oni tam wjeżdżają i zabierają wszystkie dzieci, które są tam w tym miejscu, bo były dwie lokalizacje, ale tam w tym Teksasie. I rozpoczyna się ogromna ofensywa medialna, zupełnie nie jak rodem z XIX wieku, bo te kobiety tak wyglądają, mają takie stroje, trochę jak z domku na prerii. To jest tak...
I fryzury bardzo charakterystyczne, które podlegały bardzo ścisłym zasadom.
I z jednej strony właśnie ta społeczność miała być taka tradycyjna, z drugiej strony to, jaką armię prawników wynajęli, żeby odzyskać te dzieci, to jaka była ofensywa medialna. Oni się pojawili w najważniejszych programach w telewizji w Stanach Zjednoczonych. Odwiedziła ich Oprah. To naprawdę jest bardzo nowoczesne. I właściwie władze przegrały to starcie. Te dzieci zostały oddane, mimo że już były dowody na to, że może tam dochodzić do molestowania seksualnego i gwałtów na nieletnich.
Tak, ale z drugiej strony też myślę, że jest w tym szczerość i jakaś absolutna porażka policji, że po tych wszystkich sytuacjach w FDLS, kiedy policja postanowiła, że trzeba coś z tym zrobić, to po prostu zawinęła wszystkie kobiety, rozmieściła dzieci po różnych tymczasowych domach, zastępczych domach i stwierdziła, że nie ma problemu. A to były osoby, które były przyzwyczajone do konkretnego stylu życia, których po prostu współczesność, rola kobiet, stosunki, relacje rodzinne, pamiętajmy, że mówimy gdzieś tam o końcu lat zerowych, no po prostu przerażały. Te osoby nie potrafiły się odnaleźć w tym świecie, który był zupełnie inny od tego, który dotychczas znały. Więc tutaj również postawiono nacisk na to, że dużo rzeczy zostało zepsutych i pomimo tego, że jakby wszyscy działali w dobrej wierze, tak, oddzielmy ofiary od ich oprawców, to nie było takie oczywiste. Cały czas oglądając ten serial, myślę o tym, że mamy tam dwa rodzaje bohaterów. Jednym z tych rodzajów to są właśnie te kobiety, które się wyrwały, które jednak stwierdziły, że coś jest nie tak, że poślubiają starców, kiedy mają 14 lat albo 18 lat, że wielożeństwo jest nie okej, że ich dzieci znikają i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Okazuje się, że jeżdżą pracować właśnie, aby budować ten nowy Syjon. I te wątpliwości zasiane w nich wykiełkowały aż do tego, żeby uciec i też jedne drugim pomagały, a z drugiej strony mamy mężczyzn, którzy wypowiadają się w tym serialu. I to są mężczyźni, najczęściej, którzy wcale nie uciekli z tej społeczności, tylko to są mężczyźni, którzy zostali wywaleni przez Warrena za to, że nie wiem, przeszkadzali mu, że byli zbyt wpływowi, że rosły ich wpływy, że mieli za duży posłuch w społeczeństwie, więc po prostu on wycinał konkurencję, pozbywając się facetów, mówiąc, że prorok mu powiedział, że oni już nie są okej i muszą natychmiast opuścić społeczność, cała ich rodzina była im zabierana, więc też widać, że z jednej strony to kobiety są największymi ofiarami tego całego systemu, który został stworzony w FDLS, a z drugiej to one go złamały.
To jest ważne, co powiedziałaś o mężczyznach, bo ten serial nie podkreśla tego oraz nie daje znaku, że ci mężczyźni, z którymi rozmawiają twórczynie, Rachel Dretsin i Grace McNally, to są osoby, które były częścią tego opresyjnego systemu, póki nie zostały właśnie z niego wykopane. I też miałam takie poczucie, że widzowie i widzki powinni dostać taki sygnał, hej, oni mieli po kilka żon, oni brali w tym udział, póki właśnie Warren nie zdecydował inaczej. Chociaż ja miałam poczucie, że ty mówisz, że one się zorientowały, że może poślubianie starców czy wielożeństwo nie jest okej. Ja miałam takie poczucie z kolei, że one w ogóle tego nie podważały do momentu ucieczki. Uciekały z innych powodów. Jedna z nich uciekła przed przemocą fizyczną i psychiczną, po prostu. To znaczy miała męża sadystę, inna po prostu była zakochana w innym członku wspólnoty, który też został wyrzucony z tej wspólnoty i wydaje mi się, że to był też taki powód, który sprawił, że ona uciekła. No i kwestia tych dzieci, to znaczy kwestia zabieranych dzieci była ważna, bo nawet one, te małe dzieci, one nie miały budować, kiedy właśnie były zabrane z Short Creek, czyli z tej w Utah, czyli z tej pierwszej lokalizacji do Teksasu, to nawet nie tyle, że one miały budować ten Syjon, tylko Warren chciał kształtować od maleńkości te dzieci, żeby były jego idealnymi wyznawcami.
Budować Syjon jako budynek, ale również jako pewną koncepcję społeczności.
Tak, i to było przerażające, bo tam jest opowieść matki, której zabrano bardzo małe dzieci, typu tam
7-9 lat.
Ale też dwuletnie, trzyletnie, które później po roku jej nie poznawały, kiedy została zabrana na zeznania, żeby powiedzieć, że to są jej dzieci i żeby oddali jej dzieci, to te dzieci nie wiedziały, kim ona jest. Więc to są naprawdę bardzo takie dramatyczne i poruszające momenty, tak jak te, których oni opowiadają, nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, o tym, że przecież ich rodziny cały czas tam są. Czyli to nie jest tak, że te sytuacje, te historie, skazanie Warrena Jeffsa coś zmieniło. To są pojedyncze osoby, które się z tego wydostały, a reszta funkcjonuje dokładnie tak, jak funkcjonowała, ale nie mają żadnego kontaktu, bo te osoby, które odeszły czy zostały wyrzucone, nie mogą mieć kontaktu z aktywnymi członkami FLDS.
I tu mam wrażenie, że możemy przejść do opowiadania o samym serialu i o tym, jak on jest stworzony, dlatego że serial się zdecydowanie skupia na głównym guru, na głównym proroku i pokazuje go jako demona. To jest specjalnie podbijane, specjalnie podkręcane i muzyką, i montażem, i tymi zbliżeniami i najazdami na jego demoniczną twarz, która, umówmy się, wcale nie jest demoniczna, jest w sumie nawet, można powiedzieć, dość poczciwa. Natomiast kiedy cytowane są jego słowa, albo gdzieś tam lecą jakieś nagrania z jego wykładami wyjaśniającymi doktrynę FLDS, to mam wrażenie, że no, mnie reżyserki jakby kłują tam, gdzie ja już zostałam zakłuta, że ta historia już się sama broni i że nie trzeba tak bardzo podkreślać tego, jak strasznym człowiekiem był Warren Jeffs, bo myślę, że to też odwraca uwagę od tych, którzy ten system po prostu z nim współtworzyli i którzy niestety dalej go tworzą.
I to jest bardzo ważne, bo współtworzą go też kobiety, bo w jednej ze scen mamy odkrycie nagrań z rytualnego właściwie gwałtu na dziecku, przy którym są obecne wszystkie żony Warrena Jeffsa, czyli kilkadziesiąt kobiet.
I to też moim zdaniem jest przegięcie. Znaczy ja uważam, że to się nie powinno pojawić w tym serialu.
Że nie powinno być tej historii tej dwunastolatki.
Nie, po prostu nie powinno być tych nagrań. To jest jakby...
Tak, no masz rację.
Wiesz, rozmawiałyśmy tydzień temu o etyce true crime, to jest ten sam przypadek.
Tak, to jest taki moment, w którym my słyszymy część tych nagrań i słyszymy, co się dzieje, to są nagrania audio, ale rzeczywiście naprawdę ta scena, w której widzimy rytualne łóżko na ołtarzu, pokryte folią, a pościel ma być śnieżno-biała, wystarczy do tego, żeby to się wydarzyło, ale też cały ten system podtrzymują wciąż kobiety, to jest dla mnie ważne, ale rzeczywiście tutaj są autorki, twórczynie, one nas szarpią też. One starają się nam podkręcić te wszystkie emocje, chociaż naprawdę, ja zgadzam się z tobą, tu nie ma potrzeby, to jest wystarczająco obrzydliwe i wystarczająco straszne na takim poziomie suchych faktów i to nawet wydaje mi się byłoby bardziej dosadne, gdyby one nie pokazywały, że tak nas chcą szarpać za emocje.
Tak, i właśnie to chyba sprawia, że serial jest takim typowym dokumentem amerykańskim. Więc mamy podkręcanie różnych emocji, manipulowanie widzem, widzką, tak żeby nie miał wątpliwości, gdzie leży prawda i po czyjej stronie są twórcy czy tam twórczynie. Więc ja podchodzę sceptycznie do tego serialu. Obejrzałam go z ogromnym zainteresowaniem, bo wzbudził we mnie wiele emocji, strachu, zmieszania i tak dalej. Natomiast mam wiele znaków zapytania, które no po prostu sprawiają, że mi się ten serial nie podobał.
To ja jednocześnie dodam do tego, że moim zdaniem ten serial dobrze pokazuje mechanizmy. Mimo tego podkręcania, to wydaje mi się, że dobrze pokazuje to, jak taki człowiek uzyskał dalej władzę i jak to funkcjonowało i to jest plus tego serialu. Ja myślę, że mimo wad wielu, to jest serial niezły. To ja się tutaj z tobą nie zgadzam, uważam, że to jest serial, który też daje dużą przestrzeń i dużą autonomię tym osobom, z którymi one rozmawiają, szczególnie kobietom i jakiś plus, ale rzeczywiście można to było zrobić dużo lepiej, szczególnie, że sprawa jest tak poważna i dramatyczna.
Keep sweet, pray and obey, czyli bądźcie życzliwi, modlitwa i posłuszeństwo do obejrzenia na Netflixie.
To teraz może zostańmy przy takim razie w świecie mormonów, pod sztandarem nieba.
To jest dobry pomysł. John Krakauer, wybitny amerykański reportażysta, napisał, i teraz musisz mnie poprawić, w 2003 roku?
Na początku lat 2000 to dość niedawno wyszło w Polsce w serii Amerykańskie Wydawnictwo Czarnego właśnie ten reportaż pod tym samym tytułem. Jest to bardzo dobra książka.
To jest bardzo dobra książka i omówiłyśmy o tym już kilka lat temu w audycji Poczytalni, w której obie brałyśmy udział. No i teraz dostajemy ekranizację. Jak usłyszałam, że będzie można to zobaczyć u nas w Polsce na Disney+, to byłam przeszczęśliwa, podekscytowana i po prostu od razu włączyłam właśnie ten serial, mając w pamięci ten świetny reportaż.
W roli głównej Andrew Garfield. Bardzo uważam dobra rola, a cała historia opiera się na tym, że właśnie Andrew Garfield gra policjanta, mormona, który zajmuje się sprawą zabójstwa młodej kobiety, 24-letniej kobiety i jej 15-miesięcznego dziecka, bardzo brutalnego zabójstwa. Obie te osoby były członkami bardzo wpływowej mormońskiej rodziny. Pierwszym podejrzanym zostaje mąż, którego znajdują na ulicy zakrwawionego, no a dalej sprawa się trochę komplikuje.
No i tutaj jest dużo fantazji, bo jeśli pójdziecie tym samym kluczem, którym ja poszłam przy tym serialu, to znaczy, o, świetna książka, to trzeba zobaczyć koniecznie jej ekranizację, to możecie się nieco rozczarować, dlatego że ta ekranizacja jest, no, niezbyt wierna. Oczywiście książka była bardzo rozbudowana, miała wiele wątków, też nie tylko skupiała się na tym morderstwie, o którym mówią twórcy samego serialu, tylko jest dużo szersza. Tak tutaj mamy, no, sfabularyzowaną tę opowieść, bardzo mocno sfabularyzowaną. Jest właśnie ta formuła policjanta mormona, który z jednej strony żyje w małej społeczności w Utah, która jest bardzo religijna i to jest człowiek, który jest naprawdę fundamentalnie dobry. To jest glina z zasadami, bardzo religijny, który stawia sprawiedliwość na pierwszym miejscu, który stawia Boga na pierwszym miejscu, dla którego rodzina jest absolutnie najważniejsza i od razu jest takim człowiekiem, do którego automatycznie musimy mieć sympatię.
No to jest takie, ta historia została, mimo że jest i tak amerykańska, została zamerykanizowana, w sensie tak trochę zhollywoodzona. Ja tylko dodam, że Brenda Lafferty gra Daisy Edgar Jones. Możecie ją kojarzyć z głównej roli w serialu Normalni Ludzie. Wiesz, to jest tak, że wydaje mi się, że to jest bardzo porządny serial, ale po lekturze książki jestem rozczarowana. Czyli jak ty mówiłeś, że się ucieszyłaś, ja też się ucieszyłam i pomyślałam właśnie, że ojej, to może być coś, a tu jednak wyszedł nam taki true crime, porządny sfabularyzowany, nie tak poruszający jak niektóre, ale z taką zagadką. Można by to było oglądać również tak na poziomie, wiesz, zwykłego serialu kryminalnego.
Tak, tak, zwykłego serialu true crime. W ogóle scenariusz do tego serialu napisał Dustin Lance Black, który pracował przy filmie Obywatel Milk. Mamy dobrych aktorów, mamy dobrych scenarzystów, mamy fajnego reżysera, czyli Davida McKenzie'ego. I świetną książkę, świetny materiał źródłowy i to sprawia, że jakby od razu oczekujemy tego, że to się uda. No i tutaj nie do końca się udało i zastanawiałam się, dlaczego właściwie się nie udało, bo to też nie jest takie proste. Bo ten serial ogląda się na początku bardzo dobrze, myślę, że jego pierwszy odcinek i w ogóle wejście w ten świat jest świetne. Natomiast potem on się niestety staje za bardzo serialem o sekcie, za bardzo serialem o kulcie religijnym. Szczególnie, że mamy tam momenty, w których snuje nam się opowieść o tym, jak w ogóle Mormoni powstali, skąd się wziął ten nurt religijny, ten radykalny odłam, który właśnie również promował wielożeństwo. I te historyczne momenty są po prostu takie tanie i za proste.
To ja jeszcze dodam, że rodzina Lafertig jest bardzo rozbudowana i to jest ważne i że naprawdę miałam poczucie, że muszę zrobić ściągę, kto jest czyim dzieckiem, kto jest czyją żoną i ile mają dalej dzieci.
Rozmawiamy teraz o serialu Pod sztandarem nieba, który opisuje zbrodnię popełnioną w mormońskiej społeczności latem 1984 roku, kiedy młoda kobieta i maleńkie dziecko zostało zamordowane. Obserwujemy to głównie z perspektywy policjanta, który stara się dowiedzieć się, co się tam właściwie wydarzyło, no i trafia na historię bardzo skomplikowanego, bardzo plątanego, rodzinnego gniazda, które też jest ulokowane w tajemniczej społeczności. I myślę, że tajemniczej to jest słowo klucz, bo ten serial ma bardzo, bardzo taki mroczny nastrój, że cały czas boimy się, że coś, dowiemy się kolejnej jakiejś okropnej rzeczy, ale to niekoniecznie się wydarza.
No tak, to jest tak, że właśnie ten początek tego serialu obiecuje więcej. To jest bardzo trafne, co ty powiedziałaś, że na początku to jest dobre zadzierzgnięcie historii i rozpoczęcie tych wszystkich wątków, ale to jest obietnica, która nie zostaje później spełniona. Wiesz, ja myślę, że tutaj w książce Krakauera jest dużo o tej historii Mormonów i to jest ten jakby takie dwie osi, czyli z jednej strony zabójstwo Brandy, jego przyczyny, co się dzieje potem, ale z drugiej strony jest ta linia właśnie skąd w ogóle się wzięli Mormoni i jak to właściwie wszystko zostało oparte na jakimś kłamstwie i manipulacji. I że tutaj wydaje mi się, że jakoś trzeba było się trochę na coś zdecydować albo potraktować którąś z tych opowieści poważniej. No i rzeczywiście ja doceniam tę rolę Andrewa Garfielda. Bardzo mi się podobało, jak on ją wykazał, ale myślę, że jakby go trochę zniuansować i urealnić, to by nie zaszkodziło.
Tak, szczególnie, że twórcy tego serialu gdzieś tam zostają w pół drogi pomiędzy tym, czy chcą opowiadać o historii kryminalnej, czy chcą opowiadać o historii fanatyzmu.
Chociaż ja naprawdę też tutaj, ja dzisiaj jestem bardziej entuzjastyczna do tych seriali niż ty najwyraźniej, ale wiesz, ja obejrzałam to z przyjemnością. To mnie zaciekawiło. Ja, przyjemność może to nie jest dobre słowo, jak teraz się nad tym zastanawiam, ale wiesz, to nie jest tak, że mnie bolało oglądanie tego serialu. Ja go tak obejrzałam i pomyślałam, okej, mogło być lepiej, ale dramatu też nie ma. Na pewno łatwiej by było, gdybym nie czytała Krakauera i nie miała właśnie takich rozbuchanych ambicji, bo naprawdę warto przeczytać tę książkę. Jeszcze raz powtórzę, seria amerykańska, wydawnictwo Czarne, John Krakauer, Pod sztandarem nieba.
Tutaj też się z tymi dwoma serialami, o których teraz opowiedziałyśmy, wiąże takie dość duże i zasadnicze pytanie, czy to jest okej, że opowiadamy o tych dwóch serialach w kontekście Mormonów, dlatego że no, Mormoni to nie jest sekta, to jest religia, tutaj mamy po prostu bardzo radykalny odłam, którego już spokojnie możemy nazywać sektą. Więc myślę sobie, że w takim amerykańskim społeczeństwie to musi być duża dyskusja, dlatego że tam Mormoni stanowią jakąś część społeczności, szczególnie w niektórych stanach, na przykład w Salt Lake City. To są dość duże, rozbudowane i po prostu ważne religijne przestrzenie, więc myślę sobie, że jeśli oni teraz dostali takie dwa seriale dokumentalne, które bardzo źle mówią o ich społeczności, to muszą po prostu bardzo dużo uwagi poświęcić temu, żeby się odcinać od tego sekciarskiego odłamu FDLS.
Myślę, że wizerunkowo na pewno im to nie pomaga, ale też, wiesz, pytanie, bo tutaj no właśnie kwestia tego, no nie chcemy za dużo też zdradzać, jeżeli chodzi o fabułę serialu Pod Sztandarem Nieba, bo no to jest tym, jak motywowana jest ta zbrodnia i to morderstwo, to rzeczywiście jest niepokojące pytanie, tylko czy to jest serial do końca o mormonach, to znaczy jakby to dobrze powiedzieć, bo mamy też dobrego bohatera wśród tych mormonów, tak? Mamy tego policjanta, który właśnie jest taki, mam wrażenie, dlatego cukierkowy, żeby w jakiś sposób wprowadzić równowagę, że mamy złych mormonów i dobrych mormonów. I to jest też takie łopatologiczne bardzo.
Z bardzo mieszanymi uczuciami zostawiamy was. Pod Sztandarem Nieba do obejrzenia jest na Disney+.
To teraz zostawimy Mormonów. The Vow, Przysięga, to serial dokumentalny HBO, który pokazuje świat takiej, powiedzmy to, kontrowersyjnej grupy samorozwojowej. O, tak to powiem. Kilka lat temu jej założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o różnego rodzaju wymuszenia, haracze, handel ludźmi. Ta sprawa była też głośna, bo jedną z osób o to oskarżonych była gwiazda innego serialu, Tajemnice Smallville, więc dużo było na ten temat w mediach. Od dzisiaj można obejrzeć pierwszy odcinek drugiego sezonu tego serialu.
Tak, głównym gurą tej grupy Nexium, o nazwie Nexium, jest Kit Ranier, który został skazany za szereg przestępstw, w tym, uwaga, surprise, surprise, handel seksualny. Został skazany na 120 lat więzienia, więc dożywocie, nigdy już nie wyjdzie na wolność. Tak jak powiedziałaś, była między innymi wokół jego akolitów, jednym z jego akolitów, akolitek Alison Mack, która no, znana jest po prostu, to jest znana twarz, możecie ją kojarzyć nie tylko z serialu Smallville. Ona z kolei pełniła ważną rolę w podgrupie o nazwie DOS, która składała się z kobiet, które były piętnowane. Jeśli mówię tu o piętnowaniu, to mam na myśli znak na ciele, który był tam im wydrapywany czy wypalany, już nie pamiętam do końca, ale na pewno nie tatuowany. Jednym z ich zadań były seksualne usługi, które świadczyły właśnie Kitowi.
Serial został wyreżyserowany przez Jehan Nujaim, nominowaną do Oscara, i Karima Amera, więc też tutaj twórcy są ciekawymi postaciami i przyznam, że ten serial trochę może z mojej takiej innej nogi zainteresowań, to jest serial o takim sekcie stworzonej na pop psychologii i coachingu.
Tak, w ogóle wiesz, mnie to zaskoczyło, że od samego początku, jak wypowiadają się bohaterowie, opowiadając o tym, w czym uczestniczyli, to zaczynają mówić sekta, sekta, sekta. I po pierwszym odcinku miałam takie, zaraz, ale jaka sekta? To jest po prostu jakaś grupa, taka samodoskonalenie się, samorozwój, ale dlaczego od razu w ogóle sekta? To są po prostu ludzie, którzy w mniej lub bardziej, że tak powiem, certyfikowany psychologicznie i licencjonowany sposób próbują się rozwijać, udoskonalać, a jednocześnie też tworzą społeczność, bo wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o Nexium, to ta społeczność była kluczowym punktem.
Tak, ale wiesz, ja przyznam, że oglądając ten serial i interesując się właśnie trochę tym, co się dzieje w tej pop psychologii i tych wszystkich ludziach, którzy nie mając odpowiedniego przygotowania albo je ignorując, starają się sprzedać swoje usługi albo właśnie tworzyć takie społeczności albo pomagać ludziom, tutaj pomagać w cudzysłowie, czasami nawet mając dobre intencje, to wiesz, to co tam widziałam, nie zawsze się jakoś bardzo różniło od tego, co można zaobserwować w takich niepokojących miejscach w Polsce, przy różnych praktykach właśnie rozwojowych, poppsychologicznych, więc przyznam, że to też było takie dla mnie zaskoczenie z tym słowem sekta, bo no pytanie, czy wszystko można sprowadzić do sekty, jeżeli jest to grupa ludzi, którzy funkcjonują w bardzo niezdrowych relacjach, są zmanipulowani, to z pewnością, ale no tego aspektu religijnego, chyba że tym Bogiem był samorozwój.
No nie, no tutaj Bogiem jest absolutnie Kitranir i jego różni współpracownicy. I tym, im bardziej wchodzimy w całą tę strukturę i ją poznajemy, to tym bardziej przekonujemy się, że to jednak jest sekta. To znaczy, po pierwsze, Kitranir jest jedynym dzierżycielem, tylko on ma prawdę w ręku i tylko on może nią rozporządzać i staje się właśnie takim duchowym guru, przywódcą. Z drugiej strony mamy bardzo jasną strukturę, która mówi nam o różnych stopniach tego wtajemniczenia. Ona nawet jest zaznaczana kolorami szaliczków, jakimiś paseczkami, które się na tych szaliczkach pojawiają. Mamy oczywiście finansowe wykorzystywanie, bo to jest trochę piramida finansowa, czyli po prostu ci, którzy są wyżej, zarabiają na szkoleniach tych, którzy są niżej, też mają za zadanie ich rekrutować, mają jakieś konkretne cele do osiągnięcia, czyli tam zrekrutowanie raz na miesiąc 5 osób i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, jak się pojawia też to niewolnictwo seksualne, przemoc seksualna, no to już wiemy na 100%, że to nie jest po prostu zwykła grupa samopomocowa. I to jest... To jest niesamowite, bo to jest punkt wyjścia. Ten serial tworzy taki punkt wyjścia do rozmowy o tym, czym jest duchowość w naszym dzisiejszym zlaicyzowanym i kapitalistycznym społeczeństwie. Taką tezę stawiam i teraz się z nią skonfrontuj, proszę bardzo.
Na pewno ta duchowość się zmienia i ten samorozwój dla mnie, tak jak myślę, bo widzisz, bo tutaj nie ma tego kontaktu z Bogiem. On nie twierdzi, że ma jakąś świętą księgę, albo że zabierze do jakiejś wersji nieba, Syjonu i tak dalej, tylko tym Bogiem jest właśnie jakieś takie szczęście i dobrostan, czyli coś, pozbycie się jakiegoś niepokoju, pewność siebie, to jest też coś, co tam jest odmieniane przez przypadki, osiągnięcie jakichś swoich marzeń, celów, czyli właśnie takie zupełnie no inne bożyszcze niż na przykład u Mormonów. I przyznam, że dla mnie to było jeszcze bardziej przez to przerażające.
Ale to też jest zabawne, bo widzimy ludzi, którzy są bogaci, którzy na pierwszy rzut oka już odnieśli jakiś sukces. To bardzo często są właśnie jakieś mniejsze, pomniejsze gwiazdy Hollywood, jacyś początkujący aktorzy, osoby związane z branżą filmową, osoby, które no, dobrze zarabiają albo są z, że tak powiem, dobrych rodzin. Widzimy, jak one bardzo łakną tej wspólnoty i to myślę, że to jest większą obietnicą, którą daje Nexium, czyli nie właśnie to, że będzie się lepszym człowiekiem, tylko to, że będzie się w gronie ludzi podobnych sobie. I to mnie najbardziej uderzyło, jak oglądałam ten serial. I też niesamowite jest to, że trochę ten serial dzieje się w czasie rzeczywistym, dlatego że tam jest bardzo dużo materiałów, bardzo dużo nagrań z różnych sesji, ze spotkań Nexium, dlatego że po prostu brali udział tam ludzie, którzy na przykład byli aktorami czy osobami, które wcześniej kręciły filmy. I chciały nagrywać to, co się tam działo, więc mamy taki świetny wgląd, bardzo, bardzo precyzyjny, czasami aż za bardzo, bo to jest jednak 9 bitych odcinków, jeden sezon, w których no, można trochę się znudzić.
Można, przyznam, że ja się zmęczyłam oglądając ten serial, ale ten pierwszy odcinek drugiego sezonu też dla mnie wygląda dość obiecująco, więc myślę, że zostanę z tym serialem i rzeczywiście on jest, mam wrażenie, z tych seriali najbardziej taki neutralno-obiektywny. To znaczy mam wrażenie, że tutaj twórcy podeszli z największą ciekawością do tego całego przedsięwzięcia i do tej społeczności, a nie od razu z oceną. Ona się pojawia gdzieś dalej później.
To ja będę polemizowała. Moim zdaniem właśnie przez to, że tam nie ma żadnego spojrzenia z boku, że tam jest kompletne zero ekspertów, komentarzy, psychologów, ludzi, którzy wiedzą, gdzie jest granica pomiędzy sektą, a po prostu taką bardzo ofensywną grupą, do której się wchodzi całym sercem. Jednak wolałabym, żeby to oni mi pokazali to, że to jest sekta, czy to nie jest sekta, a nie byli członkowie, którzy się tam wypowiadają, bo tam się wypowiadają tylko i wyłącznie osoby, które albo były w Nexium, albo jeszcze nadal w niej są. I to też jest bardzo ciekawe. Więc mi jednak brakuje spojrzenia z boku. Wydaje mi się, że czynienie głównych postaci, głównych opowiadaczy tego, co się działo w sekcie przez osoby, które przez wiele, wiele lat korzystały z niej i które na przykład zbiły ogromny majątek na tym, a potem zbiły majątek na tym, że opowiadały, że tam były. to jest takie nie do końca fair.
Pewnie tak, ale wiesz, no on, ten serial dobrze się ogląda.
Ale jest za długi.
Za długi, to prawda, za długi. 9 odcinków to za dużo. Można go obejrzeć na HBO Max, The Vow przysięga. No i ostatni serial, na który zostało nam już niewiele czasu, Wild Wild Country, do obejrzenia na Netflixie.
To jest serial, o którym już kiedyś bardzo, bardzo dawno mówiłyśmy, opowiadałyśmy. Na pewno też kiedyś obiło wam się o uszy imię Osho, czyli takiego indyjskiego guru i twórcę wspólnoty w latach 80., która przeprowadziła się i w Oregonie, w bardzo małym miasteczku, w którym do tej pory było chyba 60 mieszkańców, to coś poniżej setki, osiadła i całkowicie przejęła władzę nad tym małym miasteczkiem.
I to jest, mam wrażenie, najbardziej wielowymiarowa z tych wszystkich opowieści. Bo tu mamy opowieść o sekcie, o przywódcy, o władzy w sekcie, mamy opowieść o demokracji, o systemie amerykańskim sprawiedliwości, który zupełnie sobie nie radził z tym, co się działo w tym miasteczku, o dostępie do broni i tym, co się dzieje, jak dwie grupy, które są wobec siebie powiedzmy nieufne i dzieje się to w Stanach Zjednoczonych i mają dostęp do broni, to nagle okazuje się, że stoją sobie pod domami i mają, jakby pokazują i grożą sobie tą bronią.
Wild Wild Country, tak? Czyli mamy bardzo dziki kraj, też takie trochę westernowe skojarzenia.
Też bardzo ciekawy wątek medialny tutaj, bo w pewnym momencie cała ta sprawa stała się bardzo medialna i rzeczniczka Osho pojawiała się w mediach i zdecydowanie była bardziej niż bezpośrednia w swoich komentarzach. I z kolejnej strony, czy można zabronić jakiejś grupie wykupować domy w danej miejscowości, przez to zyskiwać władzę nad tym regionem w demokratyczny sposób, tylko dlatego, że mają pieniądze, tylko oczywiście w cudzysłowie. To jest o władzy pieniądze też bardzo, to znaczy oni nie mają władzy, ta społeczność Osho, nawet dzięki swoim wyznawcom, tylko przede wszystkim dlatego, że ci wyznawcy przynoszą pieniądze i te pieniądze dają realną władzę.
Czyli tak jak w poprzednich historiach, to właśnie one są kluczowe. Ja myślę, że z tych wszystkich czterech seriali, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, to na pewno Bardzo Dziki Kraj jest moim numerem jeden i bardzo, bardzo gorąco polecam dla tych osób, które jeszcze go nie widziały, to koniecznie trzeba to nadrobić.
Tak, zdecydowanie to jest też mój numer jeden. Więcej tutaj niestety było rozczarowań w tych serialach albo takiego poczucia, że no całkiem okej, ale mogło być lepiej. Ja też jeszcze chciałam powiedzieć, że jest jedna sekta, o której dzisiaj żeśmy, duża sekta, o której dzisiaj nie rozmawiałyśmy. Chodzi mi oczywiście o scjentologów, więc jeszcze na koniec szybko film dokumentalny Droga do wyzwolenia, scjentologia, Hollywood i pułapki wiary. Ten film też polecamy razem z książką, na bazie której powstał Lawrence'a Wrighta, to jest laureat Nagrody Pulitzera za tę książkę i to też jest książka wydana w tej serii wydawnictwa Czarne, serii amerykańskiej, więc mam poczucie, że jeżeli was te tematy interesują, to jest też taka rzecz, którą naprawdę trzeba obejrzeć.
A jeśli coś przegapiłyśmy, a uważacie, że niesłusznie i znacie jakiś serial, który odwołuje się do sekt, kultów i różnych dziwnych rzeczy, które wspólnota może zrobić z ludźmi, to zachęcamy do pisania maili do nas seriale@maupatok.fm.
Zapraszamy też na nasze media społecznościowe, Szkoda Czasu na Złe Seriale na Instagramie i na Facebooku, chociaż przyznam, nie obiecamy tu, że jeżeli dostaniemy kolejne polecenie serialu o sekcie, to przynajmniej ja obejrzę go szybko. Trochę się zmęczyłam.
A tymczasem się żegnamy. Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.